Drodzy Państwo, dziś katecheza, 3 stopnie sakramentu święceń, święcenia biskupie, pełnia sakramentu święceń. Przez święcenia biskupie udziela się pełni sakramentu święceń, które są nazywane najwyższym kapłaństwem lub pełnią świętego posługiwania. Kościelne posługiwanie ustanowione przez Boga jest sprawowane na różnych stopniach święceń przez tych, którzy już od starożytności noszą nazwę biskupów, prezbiterów i diakonów. Nauka katolicka wyrażona w liturgii przez urząd nauczycielski i stałą praktykę Kościoła uznaje, że istnieją dwa stopnie uczestniczenia w służebnym kapłaństwie Chrystusa, episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos, kapłan, oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, ale nie diakonów. Nauka katolicka przyjmuje jednak, że zarówno dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie, episkopat i prezbiterat, jak i stopień służby, diakonat, są udzielane za pośrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego święceniami, to znaczy przez sakrament święceń. I jak czytamy u świętego Ignacego, nie wszyscy szanują diakonów jak samego Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest obrazem Ojca, i prezbiterów jako radę Boga i zgromadzenie apostołów. Bez nich nie można mówić o Kościele. Święcenia biskupie mają swój początek w niesieniu tego, co przynosi nam ta rzeczywistość apostolska. Apostołowie wybrani przez Jezusa, napełnieni Duchem Świętym, przekazali ten dar swoim pomocnikom przez włożenie na nich rąk. Ci zaś przekazali go swoim następcom. W ten sposób dar ten przekazany został aż do naszych czasów w sakrze biskupie. Święcenia biskupie mają zatem swoje źródło w czasach apostolskich. Każdy z obecnych biskupów jest następcą apostołów w dosłownym znaczeniu tego słowa. Zostali bowiem wyświęceni przez nałożenie rąk tych, na których nałożyli ręce apostołowie. Z pełnią sakramentu święceń łączy się również pełnia władzy wykonawczej, sądowniczej i ustawodawczej. To dlatego biskup stojący na czele kościoła partykularnego, powiemy diecezji, jest widzialnym znakiem jedności kościoła i sprawuje nad nim rządy pasterskie. Biskup jest zatem na wzór Chrystusa pasterzem, kapłanem i mistrzem w powierzonym mu kościele partykularnym w diecezji. To on jest prawdziwym i autentycznym nauczycielem wiary, kapłanem i pasterzem. Więcej, katechizm Kościoła katolickiego poucza nas, że biskup przyjmuje rolę samego Chrystusa i działa w jego osobie. Tu Sobór Watykański II uczy, że przez święcenia biskupie udziela się pełni sakramentu święceń, zarówno w tradycji liturgicznej Kościoła, jak i w wypowiedziach świętych ojców, są nazywane najwyższym kapłaństwem lub pełnią świętego posługiwania. Święcenia biskupie wraz z płynącą z nich misją uświęcania przynoszą również funkcję nauczania i kierowania. Do głównych zadań biskupa należy głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów. Biskup ma obowiązek troszczyć się o powierzony Kościół, bo to przecież powierzony depozyt wiary, i przekazywać objawioną prawdę wiernym. Jest to obowiązek bardzo istotny, gdyż na nim buduje się wiara i codzienne życie wszystkich wierzących. Myślę, że każdy z nas ma tego świadomość, gdyż niejednokrotnie doświadczyliśmy potęgi Słowa Bożego, a równocześnie historia uczy nas, jak łatwo przez wykrzywienie czy zniekształcenie prawdy doprowadzić do rozłamu, do oddzielenia człowieka od Boga. I biskup ma zatem troszczyć się o to, by Słowo Boże było przekazywane bez zniekształceń, by było zgodne z nauką Ewangelii, z tradycją Kościoła, a co za tym idzie, z urzędem nauczycielskim Kościoła. Z tego też powodu biskupi mają prawo do kontrolowania i chociażby potwierdzania autentyczności pism religijnych, książek, artykułów. Czynią to sami lub przez wybrane sobie osoby. Sprawując sakramenty, biskup wypełnia funkcję uświęcenia człowieka. To on kieruje praktyką chrztu, jest naturalnym szafarzem bierzmowania, szafarzem święceń i włodarzem dyscypliny pokutnej, tu powiemy sakramentu pojednania. To biskup, sprawując Eucharystię i troszczy się o jej sprawowanie w diecezji. Każda zgodna z prawem celebracja Eucharystii podlega władzy biskupiej. W każdej bowiem wspólnocie ołtarza, dzięki świętej posłudze biskupa, ukazuje się miłość i jedność mistycznego ciała Chrystusa. To dlatego Eucharystia sprawowana przez biskupa ma, powiemy, zupełnie wyjątkowe znaczenie. Wyraża się w niej Kościół zgromadzony wokół ołtarza pod przewodnictwem tego, kto w sposób widzialny reprezentuje Chrystusa, dobrego pasterza i głowę Kościoła. Chcemy też w tym momencie, z pewnością będziemy jeszcze o tym przez kolejne katechezy wspominali, ukazać, czym jest kolegium biskupów zjednoczonych pod przewodnictwem jednej głowy, którym jest biskup Rzymu, następca świętego Piotra. To kolegium wyraża jedność, różnorodność i powszechność owczarni Chrystusa. Jednym z istotnych elementów władzy biskupiej jest jej kolegialny charakter. Członkiem kolegium biskupów staje się na mocy sakramentu święceń biskupich, a wyraża się to w jedności z głową Kościoła i wszystkimi jej członkami. Tak jak niegdyś apostołowie stanowili fundament i znak jedności rodzącego się Kościoła, tak dziś wszyscy biskupi stanowią źródło jedności Kościoła. Jednym ze znaków tego jest praktyka Kościoła polegająca na tym, że w konsekracji nowego biskupa uczestniczy większa liczba biskupów. Przynajmniej dwóch, tak, ale zazwyczaj jest to większa ich liczba. Potrzebna jest również decyzja biskupa Rzymu, by podkreślić więź Kościoła partykularnego i powszechnego i zapewnić jego jedność. Co więcej, każdy biskup jest odpowiedzialny nie tylko za powierzoną mu diecezję, ale uczestniczy w trosce o wszystkie kościoły i jest odpowiedzialny razem z innymi biskupami za apostolskie posłanie całego Kościoła. Nigdy zresztą żadna diecezja, tak jak żaden biskup, nie może uwolnić się od odpowiedzialności za cały Kościół. A co za tym idzie, za te jego części, które potrzebują i wsparcia, i pomocy. Ta jedność i więź braterska stoi u podstaw misyjnej działalności Kościoła, kiedy to poszczególne diecezje czy zgromadzenia zakonne wysyłają do innych diecezji, krajów, kontynentów swoich kapłanów, by ci pomagali w głoszeniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów tam, gdzie brakuje kapłanów. Do tego między innymi nawiązywał ojciec święty Benedykt XVI w przemówieniu do polskiego duchowieństwa, wzywając do troski o naszych rodaków, którzy na przykład emigrują za granicę w poszukiwaniu pracy, poszukiwaniu chleba. Sam fakt, że wyjechali, nie oznacza, że nasza odpowiedzialność za nich wygasła. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zobowiązani do troski o nich. troska o cały Kościół wyraża się również w pomocy materialnej osobom i krajom potrzebującym. Tak jak kiedyś my też korzystaliśmy z takiej pomocy, tak dziś jesteśmy zobowiązani do otwartości, do pomocy tym, którzy są w słabszej kondycji, tak, są biedniejsi, potrzebujący. Tu pamiętamy doskonale czasy komunistyczne, gdy wiele instytucji kościelnych było wspieranych, mogło przetrwać, tak, dzięki pomocy innych krajów. Jest przygotowany też specjalny dokument na temat formacji liturgicznej, który ukazuje posługa uświęcenia biskupa decyzjalnego w świetle też adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II, Pastores Gregis i dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores, kongregacji do spraw biskupów. To u podstaw tej teologicznej nauki o biskupach znajduje się właśnie zagadnienie sakramentalności episkopatu, z którym ściśle wiąże się realizacja wymiaru powszechnego posługi biskupa. Nadając sakramenty czy sakramentalny charakter posłudze duszpasterskiej biskupów, Sobór Watykański ukazuje tą właśnie potrójną funkcję urzędu biskupa. W żaden sposób nie oznacza jego jakiegoś charakteru takiego, byśmy powiedzieli, odseparowania, tak? Jedna posługa z drugą bardzo ściśle się wiąże. Skoro misja Chrystusa była jedna, zatem i władza biskupia nadawana sakramentalnie jest jedna, chociaż, jak wspominaliśmy, ma ten potrójny wymiar, bo wykonywanie jednej z tych trzech funkcji aktualizuje całą władzę biskupią w jej fundamencie i stanowi integralną całość. Tę wewnętrzną jedność posługi biskupiej zarysowaną przez Sobór Watykański II podkreśla w całej rozciągłości Ojciec Święty, jak wspominałem w tej adhortacji, Pastores Gregis, i mówi, że wszystkie trzy funkcje nauczania, uświęcania i rządzenia oraz mająca w nich źródło władza są ze sobą ściśle powiązane, nawzajem się wyjaśniają, one się warunkują i oświecają. Stąd też nie można rozpatrywać wybranej z nich w całkowitym oderwaniu od pozostałych, gdyż, jak pisze Ojciec Święty, biskup, kiedy naucza, równocześnie uświęca i kieruje ludem Bożym. Uświęcając, naucza także i kieruje, a kierując, naucza i uświęca. W każdej z wymienionych funkcji posługi pasterskiej biskup wyraża się jego miłość. I co chcemy zaznaczyć, tu ukazana jest troska Chrystusa o Kościół, ta miłość Chrystusa. Wśród trzech funkcji wypełnianych przez biskupa w Kościele partykularnym wyróżnia się funkcja uświęcenia, która chociaż jest ściśle związana z samej natury, z misją nauczania i rządzenia, to jednak w sposób szczególny i widoczny obrazuje obecność Chrystusa. Chrystusa najwyższego i wiecznego kapłana oraz stanowi źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Te ostatnie słowa odnoszą się zwłaszcza do, jak wspominaliśmy sobie, do celebracji eucharystycznej i znajdują swoje potwierdzenie w posłudze liturgicznej biskupa, który prowadzi do uświęcenia wiernych powierzonych jego pasterskiej pieczy. W trakcie obrzędu święceń biskupich z pewnością i my mieliśmy już okazję, chociażby przez transmisję na antenie Radia Maria, może nie zawsze w takim wydarzeniu uczestniczymy bezpośrednio, ale z pewnością dostrzegaliśmy, że obok wyciśnięcia świętego znamienia episkopatu następuje udzielanie specjalnej łaski Ducha Świętego, która ma na celu wspomaganie biskupa w wypełnianiu powierzonego mu urzędu pastorskiego, obejmującego te trzy wymienione powyżej funkcje. Szczególnie wyraża to Sobór Watykański. Czytamy zadania biskupa, zadania nauczania. Biskupi jako następcy apostołów otrzymują od Pana posłannictwo nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Do pełnienia tego posłannictwa Chrystus Pan obiecał apostołom Ducha Świętego i zesłał go z nieba w dniu Pięćdziesiątnicy, aby dzięki jego mocy byli świadkami Chrystusa wobec ludów, narodów i królów aż po krańce ziemi. Zatem przez święcenia biskupom obok misji nauczania zostaje przekazana specjalna łaska, uzdalniająca ich do właściwej realizacji tego posłannictwa. Skutki święceń biskupich mają podwójny charakter. Odnoszą się do biskupa jako członka kolegium, jak również jako indywidualnego pasterza kościoła lokalnego i znajdują swoje odniesienie, odzwierciedlenie, powiemy, w posłudze uświęcania, jaką spełnia biskup w swojej diecezji oraz owocne wypełnianie powierzonej mu misji, a zwłaszcza tej uświęcania nie byłoby z pewnością możliwe bez specjalnego wylania Ducha Świętego, które ma miejsce podczas święceń biskupich. Funkcja pasterzowania nie może być sprawowana inaczej, jak tylko w jedności Kościoła. Tu powołując się na to nauczanie, Ojciec Święty w tej adhortacji stwierdza, że funkcja nauczania, funkcja rządzenia, czyli także odpowiadająca im władza nauczania i rządzenia, w Kościele partykularnym są przez każdego biskupa sprawowane ze swej natury. W komunii hierarchicznej z głową kolegium i z samym kolegium. Biskup jest tym, który jest szafarzem łaski najwyższego kapłaństwa. Wspominaliśmy, że biskup posiadający pełnię sakramentu kapłaństwa jest szafarzem łaski najwyższego kapłaństwa, szczególnie co do Eucharystii. Tutaj ta pierwsza podstawowa troska. W kontekście naszych rozważań ten tekst posiada szczególne znaczenie, ponieważ pozwala pogłębić aspekt zasadniczy posługi uświęcenia biskupa, jakim jest jego relacja z celebracją Eucharystii. Ostatnio ojciec Bolesław też wspominał o tej celebracji, o więzi kapłana z Eucharystią. O tym, że te dwa sakramenty, sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa, są sobą ściśle powiązane. Tu, gdybyśmy, prawda, zrobili to odniesienie do Wielkiego Czwartku, do ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, z pewnością w sposób bardzo jasny tę rzeczywistość zaczynamy rozumieć. Stwierdzenie, że biskup posiada pełnię sakramentu święceń, ukazuje tą koncepcję głęboko kapłańską urzędu biskupa. Wewnętrzna jedność posługi biskupiej jest zatem ukazaniem natury kapłańskiej i wypływa ze święceń biskupich, przez które zostaje przekazana pełnia sakramentu święceń. Należy zauważyć również, że wyrażenie pełnia sakramentu święceń nie jest tu żadną nowością, gdyż po raz pierwszy pojawia się w konstytucji też soborowej, Lumen Gentium, tam gdzie jest mowa na temat sakramentalności święceń biskupich. Urząd szafarza, więc łaski, bo tak chcemy popatrzeć na święcenia biskupie, najwyższego sakramentu, stanowi podstawę jedności wszystkich trzech funkcji, jakie realizuje biskup na płaszczyźnie swoich kościołów partykularnych. Biskup w swojej diecezji jest zatem szafarzem wszystkich sakramentów oraz ekonomii łaski i świętości wypływającej z najwyższego kapłaństwa. Myślę, że będzie jeszcze, tak jak wspominałem, okazja do tego, by tę rzeczywistość pogłębiać, by pokazywać to jej znaczenie kościoła i katedralnego, który ukazuje nam, czym jest ta realizacja posługi uświęcenia w kościele partykularnym, jak i innych zadań biskupa. Chciałbym jeszcze wspomnieć słowa Ojca Świętego Franciszka, który też mówił do biskupów, szczególnie w uroczystość, w dzień wspomnienia świętych apostołów Piotra i Pawła, fundamentów tej misji apostolskiej, ich zadań, gdzie wspominał i mówił, że następcy Piotra mają umacniać braci, siostry w wierze, miłości i jedności. Przede wszystkim to umocnienie w wierze. Ewangelia mówi o wyznaniu Piotra. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, i wyznaniu, które nie pochodzi od Niego, lecz od Ojca Niebieskiego. Właśnie z tego powodu wyznanie Jezus mówi: Ty jesteś Piotr, skała, na tej skale zbuduje mój Kościół. I rola, posługa kościelna Piotra ma swą podstawę właśnie w wyznaniu wiary w Jezusa, Syna Bożego, które stało się możliwe dzięki łasce danej z wysoka. Tu wspominaliśmy o tej łasce Ducha Świętego, o tej szczególnej asystencji Ducha Świętego. W drugiej części tej Ewangelii ukazuje to niebezpieczeństwo myślenia w sposób światowy. Tak możliwe jest i patrzy dziś człowiek na tą władzę, którą ma biskup. Kiedy Jezus mówi o swojej śmierci, zmartwychwstaniu, o drodze Boga, która nie odpowiada ludzkiej drodze władzy, w Piotrze ujawnia się na nowo ciało i krew. Począł robić mu wyrzuty: nie przyjdzie to nigdy na ciebie. A Jezus odpowiedział mu bardzo ostro wtedy: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą. Więc kiedy pozwalamy, aby nasze myśli, nasze uczucia zostały zdominowane przez logikę ludzkiej władzy, nie dajemy się pouczyć i prowadzić wiarą przez Boga, to stajemy się, powiemy za Ojcem Świętym Franciszkiem, kamieniem upadku. A wiara w Chrystusa jest światłem naszego życia chrześcijańskiego i zarówno też światłem na posługę w Kościele. To w odniesieniu do biskupów. Kolejna sprawa to umocnienie w miłości. Umocnienie w wierze, umocnienie w miłości i jedność. Jak mówi święty Paweł, stoczyłem walkę, biegu ukończyłem, wiary nie straciłem. Nie chodzi o walkę z użyciem ludzkiej broni, która niestety wykrwawia też i wciąż świat, ale o walkę męczeńską. Święty Paweł miał jedyną broń, orędzie Chrystusa i dar całego życia dla Chrystusa, dla innych ludzi. To właśnie osobiste narażanie się, spalanie się dla Ewangelii, stawanie się wszystkim dla wszystkich, nie oszczędzając siebie, uczyniło go wiarygodnym. I co więcej, to właśnie budowało Kościół. I biskup jest powołany do życia, umacniania w tej miłości wobec Chrystusa i wobec wszystkich, bez wyjątku, ograniczeń i przeszkód. I to są zadania, które stają przed biskupem: spalać się dla Ewangelii, stawać się wszystkim dla wszystkich. I zadanie, by nie szczędzić sił, wychodzić z własnych ograniczeń w służbie świętego, wiernego ludu Bożego. I umacnianie w jedności. Tutaj takim znakiem zewnętrznym jest też ten paliusz, który jest nakładany następcom Piotra, trwała i widzialna zasada, fundament jedności wiary i komunii. Pan ustanowił apostołów jako kolegium, czyli jako stały zespół, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra. Umacniać w jedności, musimy iść tą drogą. Kolegium to jako założenie z wielu jednostek wyraża różnorodność i powszechność ludu Bożego. W Kościele różnorodność będąca wielkim bogactwem opiera się zawsze na harmonii jedności, tak jak wielka mozaika. Patrzymy, ile tam tych elementów, ale gdy zobaczymy to z jakiejś perspektywy, ukazuje nam się dopiero piękno tego, co ona wyraża, w której wszystkie fragmenty się łączą, by tworzyć jeden wielki plan Boga. I zjednoczeni w różnicach, nie ma innej, powiemy, katolickiej drogi, by się jednoczyć. To jest duch właśnie katolicki, chrześcijański. Jednoczyć się w różnicach. Taka jest droga Jezusa. I wyznawanie Pana dając się pouczyć Bogu, spalanie się dla miłości Chrystusa i Jego Ewangelii, bycie sługami jedności, to właśnie jest posługa biskupów, zadanie, jaką święci apostołowie Piotr i Paweł powierzają każdemu z biskupów, aby żył też i tą rzeczywistością każdy chrześcijanin. To niech też nas zachęca do większej odpowiedzialności za Kościół. Tu my możemy tę odpowiedzialność wyrażać również w naszej modlitwie, w naszej jedności z pasterzami.